Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, konferencja, na którą zostałem zaproszony, poświęcona tematyce nadziei, przyszła dla mnie trochę takim zaskoczeniem. Nie ukrywam, że te treści powstawały pomiędzy posługą w dwóch szpitalach, bo akurat drugi kapelan był na Europie, więc pomiędzy Górnośląskim Okręgiem Kardiologii aż szpitalem wieloprofilowym w Ochojcu, a szpitalem zakaźnym, znaczy oddziałem zakaźnym, na który również my kapelani chodzimy. I powiem wam szczerze, że kiedy ksiądz Wojtek mnie poprosił o tę konferencję, to trochę z drżeniem serca się zgodziłem, ponieważ nie jestem żadnym wielkim mówcą, jestem zwykłym kapelanem szpitala. Niełatwo mi mówić do takiego grona, szczególnie konferencje. Ale sobie pomyślałem, jeżeli Pan Bóg przez usta księdza Wojtka prosi mnie o tą konferencję, to w tym jest jakiś palec Bożej opatrzności. Może Pan Bóg w tym wszystkim właściwie chce coś pokazać i zrobić. Moi drodzy, przeżywamy czas rzeczywiście Adwentu. Myślę, że żaden inny okres nie pachnie tak nadzieją, jak właśnie oczekiwanie w czasie Adwentu. I tak sobie myślę, że nadzieja i oczekiwanie mają ze sobą wiele wspólnego. Towarzyszy im jakaś tajemniczość, napięcie, obietnica przeplatana śpiewem pieśni adwentowych, których jest w śpiewniku trochę za mało, odblaskiem światła lampionu, które się do nas uśmiecha, roratką, która przypomina obecności Maryi, która przecież w sposób najpiękniejszy oczekiwała. No właśnie, czy potrzebna nam jest nadzieja? Myślę, że nikt z was przede wszystkim nie musi sobie na to pytanie nawet odpowiadać, bo przecież gdyby nie nadzieja, nie byłoby nas tutaj. Mamy w sobie jakieś plany, ambicje, oczekiwania. A z drugiej strony, zobaczcie, nadzieja doczekała się wielu łatek. Tak często słyszymy, że nadzieja jest matką głupich. Często tak słyszymy wtedy, kiedy wyrażamy się krytycznie o takiej sytuacji nadmiernej ufności w powodzeniu czegoś, co tak naprawdę nie ma prawa się spełnić. Nadzieja doczekała się też wielu tekstów piosenek, choćby nawet ta Edyty Geppert, matką głupich cię nazywali nadzieją, ludzie podli, ludzie mali nadzieją, choć się z ciebie natrząsają, głośno śmieją, ty nas jednak nie opuszczaj nadzieją. Ale jest też trochę inna piosenka, która była śpiewana, nie wiem, czy sobie przypominacie, po tej wielkiej powodzi w 97 roku, gdzie wielu artystów rockowych wspólnie śpiewało na rzecz powodzian piosenkę zespołu Hej. Nic naprawdę, nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę, nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. I słowa tej pieśni, tej piosenki, musisz odnaleźć nadzieję. I nieważne jest, że nazwą ciebie głupcem, musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic naprawdę, nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja, moja i twoja nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. I dlatego zobaczcie, wielu ludzi mówi często, że nadzieja umiera ostatnia. Moi drodzy, myślę, że warto właśnie sobie o tych słowach też powiedzieć. I warto sobie też uświadomić, moi drodzy, że nadzieja jest wpisana, zobaczcie, w nasze życie. Ona jest cnotą teologalną. W momencie Chrztu Świętego jest w nas wlana ta potęga ogromnej nadziei. Jako kapelan szpitalny każdego dnia mam okazję spotykać się z pytaniami ludzi chorych. Panie ordynatorze, czy ja wyzdrowieję? Ktoś oczywiście schorowany na łóżku szpitalnym stawia to pytanie. Kiedy byłem kapelanem hospicjum Chorzowskiego przez 5 lat, to wielu chorych paliatywnie, takich, którzy oczywiście wiedzieli, że odejdą z tego świata, czasem kobiety stawiały mi to pytanie: proszę księdza, jak dzisiaj wyglądam? Czytaj w podtekście, jak jeszcze długo będę żył, bo przecież moje ciało, to kim jestem, staje się coraz to bardziej kruche, coraz to bardziej zmierza ku śmierci. Czasem, kiedy moi drodzy ludzie pytają mnie, kapelana, przy księdza, długo jeszcze będę żył, nie można powiedzieć, wszystko będzie dobrze, ale trzeba temu człowiekowi powiedzieć, wprowadzić go na inny poziom, poziom mówienia o niebie. Tego chorzy oczekują. Kochani, wpadła mi do ręki parę lat temu niezwykła encyklika. Encyklika papieża Benedykta Spe Salvi o nadziei chrześcijańskiej. Muszę wam powiedzieć, że to jest jedne z najbardziej dla mnie osobiście genialnych dokumentów. Papież Benedykt XVI nie pisał długich encyklik, ale to jest genialna encyklika. Na tej encyklice chcę też oprzeć moje treści związane właśnie o nadziei. I papież zaraz na początku tej encykliki napisał takie fenomenalne zdanie. Napisał tak: człowiek ma różnorakie nadzieje, małe i większe, różne w różnych okresach życia. Czasem może się wydawać, że spełnienie jednej z tych nadziei zadowoli go całkowicie i że nie będzie potrzebował innych nadziei. W młodości może to być nadzieja na wielką i zaspokajającą miłość, nadzieja na zdobycie pozycji, odniesienie takiego czy innego sukcesu określającego przyszłe życie. Kiedy jednak te nadzieje spełniają się, okazuje się z całą wyrazistością, że w rzeczywistości to nie było wszystko. Staje się ewidentne, że człowiek potrzebuje innej nadziei, która idzie dalej. Staje się jasne, że może zaspokoić go jedynie coś nieskończonego, co zawsze będzie czymś więcej niż to, co kiedykolwiek człowiek może osiągnąć. Jeszcze jedno zdanie z tej encykliki, z 31 punktu. Potrzebujemy małych, mówi, pisze papież, i wielkich nadziei, które dzień po dniu podtrzymują w nas w drodze. Jednak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one niewystarczające. Mam akurat takie szczęście, że jestem kapelanem w Górnośląskim Centrum Medycznym. Spotykam wielu studentów medycyny, wielu lekarzy, oczywiście zdobywających przeróżne stopnie, najpierw specjalizacje naukowe. Słuchajcie, pęd za nauką, rozumie, człowiek potrzebuje zrobić jedną specjalizację, drugą, trzecią. Muszę wam powiedzieć, że jakiś czas temu kapelanom szpitalnym dawała świadectwo pani jedna z lekarek, nie powiem imienia i nazwiska, to świadectwo zostało wydrukowane. Pracowała w czasie pandemii w jednym ze szpitali naszych, tutaj niedaleko stąd, i sama się zgłosiła do szpitala w Raciborzu, wtedy, kiedy była ta pierwsza fala pandemii. Oczywiście zachorowała na COVID. Oczywiście przeżyła to strasznie, była przez miesiąc, leżała. Straciła właściwie całkowicie pamięć. Kobieta po dwóch specjalizacjach, była w trakcie trzeciej jest. I ona mówi tak: Marcin, zobacz, kiedyś wzięłam kartkę papieru, kartkę notatek z medycyny, książki, i wystarczyło mi raz przeczytać, ja mogłam iść na egzamin i zdawałam to oczywiście bez niczego. Wystarczyło iść, coś słuchać, jakiejś konferencji od razu, człowiek zapamiętywał. Kiedy była pandemia, kiedy dotknęła oczywiście choroba, straciła pamięć, długo dochodziła do siebie i dzisiaj tak naprawdę jest w jakimś sensie jej pamięć dalej szwankuje. Właściwie boi się podejść do kolejnego egzaminu, bo boi się ośmieszyć przez tą komisję egzaminacyjną. Powiedziała, że to dla mnie strasznie trudne, ale z drugiej strony, słuchajcie, w mojej kaplicy przychodzi i robi mi wspaniałe kwiaty. W sensie doktorka, która pracowała na oddziale, przychodzi do mojej kaplicy szpitalnej, robi wspaniałe bukiety, mówi, ona odreagowuje. Dla niej to jest sposób odreagowania. Wspaniałe strójki mi zrobiła. Zobaczcie, ona mogłaby zrobić wspaniałą karierę. Miała przed sobą trzecią specjalizację, jest w trakcie. choroba zatrzymała tak naprawdę, koronawirus zatrzymał jej życie. Kochani, jak właśnie odnaleźć, i o tym pisze też papież, nie, że mamy, zobaczcie, wielkie, małe nadzieje. Nas to cieszy, że jakiś stopień doktoratu, słuchajcie, kiedyś zdawałem doktorat i dzisiaj nie wiem, czy bym drugi raz chciał to zrobić. Uważam, to jest, im bardziej dojrzewam w moim życiu, to uważam, że ta posługa szpitalna w moim szpitalu jest bardziej ważniejsza niż te wszystkie, sorry, stopnie naukowe. One są naprawdę potrzebne. Chwała Bogu, że mamy naukowców wybitnych, ale muszę wam powiedzieć, że im bardziej człowiek dojrzewa, nie wiem, czy was cieszy, czasem jesteśmy, chcielibyśmy coś zdobyć, jakieś studia nowe, próbujemy czegoś doświadczyć. Kiedy to zdobywasz, nagle czujesz niesmak, czujesz kolejny głód. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę to nie jest, to nie zaspokoi twojego serca. Kiedy święty Augustyn powiedział, niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Panu Bogu. I myślę, że o tym mówi doskonale papież Benedykt XVI, kiedy mówi, tylko ta nadzieja, ta wielka, pisana przez duże W, ona jest w stanie tak naprawdę zaspokoić twoje serce, że ono nie będzie tęskniło do niczego. I słuchajcie, papież, ja się też posługuję trochę jego inspiracjami, pokazuje płaszczyzny budowania nadziei, takie miejsca uczenia się nadziei. I mówi tak, że pierwszym takim miejscem uczenia się nadziei, w ogóle zdobywania nadziei, to jest modlitwa. Mówi tak, że jeśli nikt mnie więcej nie słucha, Bóg mnie zawsze słucha. Muszę wam powiedzieć, że po takich czasem obchodach szpitalnych, kiedy człowiek tak przeryje dwa szpitale zakaźny, jest taki totalny platfus. I dla mnie taką najpiękniejszą rzeczą, która jest, to jest przyjście po porannym obchodzie, wystawienie Najświętszego Sakramentu. I tak człowiek walnie na klęcznik i nawet do tego Pana Boga nie ma ochoty nic mówić. Tylko wpatruje się w Niego przez pół godziny. I dla mnie osobiście najcudowniejszą rzeczą jest to, kiedy widzę, jak z tyłu, bo siedzę z przodu, z poradni ludzie przychodzą, wchodzą, klęczą, modlą się, przychodzą lekarze. Przychodzą, słuchajcie, ludzie czasem, których mi się wydaje, że na oddziałach szpitalnych są niewierzący. Możemy czasem taką łatkę komuś przykleić, mówimy, ten to jest daleko od Pana Boga. Coś nieprawdopodobnego. Przychodzę i widzę kogoś, kto mówi, że jest daleko od Kościoła, nawet nie chciał za bardzo rozmawiać i nagle przychodzi i on, słuchajcie, wchodzi do kaplicy i się modli. Tak sobie myślę, co w nich jest w tych ludziach, że oni przychodzą do tej kaplicy, bo być może właśnie ta modlitwa dodaje im takiej ogromnej, ogromnej nadziei. Raz przyszedłem do kaplicy i patrzę, jakiś facet, co on robi, rozkłada dywanik, co on w ogóle chce się przespać w tej kaplicy. Okazuje się, muzułmanin, słuchajcie, rozłożył sobie dywanik, ukłony, słuchajcie, w kierunku Mekki. Rozbawiło mnie to troszeczkę, nie przeszkadza mu Najświętszy Sakrament. Być może słyszeliście o takim koreańskim kardynale Xavier Nguyen Phan Thuan, kardynał koreański, który w 1975 roku został aresztowany przez władze komunistyczne. Wietnamu spędził w więzieniu 13 lat, 9 totalnej izolacji. I tak napisał o swoim jakby krzyżu, który przeżywał. Najukochańszy Jezu, dziś wieczorem w mojej celi, bez światła i bez okien, które jest nieznośnie gorąco, z ogromną tęsknotą, myślę o moim duszpasterskim życiu. Niegdyś sprawowałem Eucharystię z pozłacaną pateną kielichem, teraz Twoja krew jest w mojej dłoni. Niegdyś jeździłem po świecie na konferencje i zebrania, teraz jestem zamknięty w ciasnej celi bez okna. Niegdyś przychodziłem do Ciebie przed tabernakulum, teraz dzień i noc noszę Cię ze sobą w kieszeni. Niegdyś odprawiałem mszę świętą wobec tysięcy wiernych, teraz robię to w ciemnościach nocy. Przebywałem w celi, gdzie na spleśniałej stumiance wyrastają białe grzyby. Jestem tu szczęśliwy, bo Ty jesteś ze mną, bo chcesz żyć tutaj razem z Tobą. Mówiłem wiele w moim życiu, ale teraz przestałem. Przyszła kolej na Ciebie, Jezu. Mów, a ja będę słuchał. Co mi szepnąłeś? Czy to sen? Ty mi nie mówisz o przeszłości, ani o teraźniejszości. Nie mówisz o moich cierpieniach, udrękach, mówisz o moich planach, o mojej misji. Wyśpiewuję przeto w ciemności, w mojej kruchości, w moim unicestwieniu Twoje miłosierdzie. Akceptuję swój krzyż i obiema rękami umieszczam go w swoim sercu. Gdybyś pozwolił mi wybierać, niczego bym nie zmienił, ponieważ Ty jesteś ze mną. Już się nie boję, zrozumiałem, uczestniczę w Twojej męce i Twoim zmartwychwstaniu. Kardynał przemycał hostię oczywiście i parę kropel wina odprawiał więźniom Eucharystii. Właśnie Eucharystia, kochani, jest dla nas źródłem nadziei. Ja często mówię to chorym, kiedy mi mówią przy księdza, nie mam w sobie nadziei, a jesteś na mszy świętej, a przy księdza 20 lat już nie uczestniczy. 20 lat. Muszę wam powiedzieć, że szpital jest takim szczególnym miejscem odkrywania ogromnej nadziei. I kiedy jest z czasem niedobrze, to pakuję się i idę do szpitala na drugi obchód. I kiedy przychodzę, z ludźmi pogadam, porozmawiam, to kurczę, nie wiem jak to jest, ale tak by mi ktoś dał nowe żyć. Bo spotykasz kogoś, kto się spowiada po 50 latach. Spotykasz kogoś, kto nie był od pandemii. Nagle spotykasz kogoś, kto ci mówi, żeś powiedział słowa, które podniosły go na duchu. Mówi, co ja w ogóle mówiłem? Nic nie powiedziałem. A on mi mówi, że ja w ogóle życie mu przywróciłem, sens życia. I często mówię im tak, słuchaj, Jezus mówi w Ewangelii, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Czasem tak jest, że nie mamy życia w sobie. My wszystko jest okej. Okay. Masz pracę, masz męża. Nie, wy nie macie męża, czy nie macie żony, przepraszam, ale będziecie mieli w przyszłości, daj Boże. Ale kochani, mam wszystko, pracę, jestem życiowo spełniony i czasem odkrywamy jakąś taką gorycz, nie? Że jesteśmy tacy do niczego. Taki w ogóle jakbyśmy byli pozbawieni życia. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Jeśli chcę tak naprawdę mieć nadzieję w sobie, kochani moi, to przede wszystkim ja muszę przeżywać Eucharystię. Muszę w niej uczestniczyć. Kiedyś sobie zadawałem pytanie, po co jest w ogóle ta komunia święta w szpitalach na przykład. Nie? Przecież mogłoby być tak, że ksiądz kapelan przyjdzie raz na tydzień, udzieli komunii świętej, zaprosi na mszę świętą. Słuchajcie, lata po tych oddziałach, przedziera się przez labirynty oddziałów, wizyty lekarskie. Ja sobie myślę, właśnie dlatego tak jest, ponieważ właśnie ci chorzy dzięki tej Eucharystii naprawdę odnajdują wiarę. Odnajdują nadzieję. Wiele razy słyszałem ze strony chorym przy księdza, myślałam o księdzu, nie było księdza do południa i kiedy tak pomyślałam, Panie Boże, aby tak tu ksiądz w tym szpitalu przyszedł i nagle słyszę pukanie w drzwi i ksiądz przychodzi i daje mi Pana Jezusa. Pan Bóg jest nieprawdopodobny. Pan Bóg jest niesamowity. Ja wierzę, że On tak naprawdę wysłuchuje każdej mojej prośby. Muszę wam powiedzieć, że kiedy mówię, że jestem kapelanem szpitala, to często wielu księży nawet mówi mi, nie chcę być proboszczem w ogóle, kapelan szpitala, chodzisz po tym szpitalu. Wielu ludzi mówi, przeksiędza, czy księdza tak cieszy to chodzenie po szpitalu? Przecież codziennie ten widok chorych, cierpiących, patrzy ksiądz na to cierpienie, na te sale gdzieś tam pooperacyjne, widok kabli, urządzeń, tego wszystkiego. Skąd ksiądz w ogóle, czy ksiądz się tym nie męczy? Tymi wszystkimi spotkaniami z chorymi. Pamiętam pewnego razu, niedawno odszedł taki bardzo dobry przyjaciel, byliśmy razem w Ziemi Świętej, mąż pielęgniarki i po oczywiście Ziemi Świętej diagnoza rak kości. Nie trwało długo, półtorej roku, niedawno był pogrzeb. Ale pamiętam wtedy, że udało się tam załatwić mu taką diagnozę na neurochirurgii i to było tak, że ja wróciłem z wolnego, on przyszedł po raz pierwszy do szpitala na 10 piętro, pan ordynator przejrzał płytkę, miał rezonans zrobiony kręgosłupa i powiedział na to, przy księdza, tu nie ma co leczyć, tam jest tak rozsiew, to jest straszne. Nie? I pamiętam, że w tym dniu akurat przyjechałem z wolnego, wszedłem do mojego pokoju i akurat remont na probostwie był i mi rozkopali, właściwie coś mi tam montowali, jakiś domofon, pełno było gruzu trochę w pokoju, gdzieś tam ktoś nie posprzątał i ja taki wkurzony byłem, taki wściekły, mówię, tylko proboszcza spotkam, zaraz mu nagadam, zrobię awanturę, nie? I akurat tak się stało, że wiedziałem, że to mój przyjaciel akurat przyszedł do szpitala, więc tego wolnego, pojechałem jeszcze wieczorem, chyba o 20:00 do szpitala, wszedłem na 10. piętro i zacząłem z nim rozmawiać. On oczywiście pierwszy dzień w szpitalu, kwestia diagnozy, tych różnych badań. I gadaliśmy za sobą, słuchajcie, pół godziny o samym cierpieniu, o lękach, o tym, jak to będzie w ogóle. Kiedy porozmawialiśmy tak z nim o tych wszystkich rzeczach, to muszę wam powiedzieć, że ja zszedłem do kaplicy i sobie pomyślałem, Panie Boże, a co ja miałem w ogóle zrobić? Ten gruz w tym moim pokoju to są tak małe rzeczy, tak nieistotne. Tu ludzie umierają, ludzie leżą pod kroplówkami, a ja się takimi pierdołami przejmuję, robię z igły widły. I tak sobie myślę, moi drodzy, że właśnie papież Benedykt XVI mówi, że miejscem uczenia się nadziei to jest właśnie cierpienie. To jest właśnie szpital. Papież Benedykt takie zdanie piękne powtórzył, że zaakceptować drugiego, który cierpi, oznacza przyjąć na siebie jego cierpienie. Także staje się on również moim. Właśnie dlatego, że staje się ono cierpieniem podzielanym, że jest wobec niego ktoś inny, oznacza to, że światło miłości przenika moje cierpienie i rodzi się konsolacja, pocieszenie. To bycie razem w samotności już nie jest moją samotnością. Kochani, stąd rodzi się właśnie ogromna nadzieja. Kiedy człowiek cierpi, może kiedyś ktoś z was będzie pacjentem szpitala, nie trzeba mówić dużo słów. Czasem mamy takie tendencje, my księża, chcielibyśmy teologicznie od razu ludziom tam pogadać o różnych rzeczach. Ostatnio była taka dziewczyna, Maja, strasznie bolał ją brzuch, oczywiście dostała się na oddziały szpitalne. Słuchajcie, wszyscy lekarze załamują ręce, ciągle ją boli, boli i boli i kiedyś dostała się na ojom. I ona oczywiście, jak przyszedłem, to od razu, że nie chce rozmawiać. I przyszedłem tam wieczorem na ojom i słuchajcie, stanąłem obok niej. Miała ręce, oczywiście, wziąłem ją za rękę i zacząłem głaskać. I słuchajcie, widziałem taki ogromny uśmiech i zupełnie ogromną empatię. Zaczęła ze mną rozmawiać, była zupełnie inna dziewczyna. To jest coś nieprawdopodobnego, jak właśnie cierpienie przynosi, kiedy ono jest zaakceptowane, kiedy człowiek potrafi porozmawiać, kiedy człowiek jest z drugim człowiekiem, to właściwie ono przynosi ogromną radość w życiu człowieka. No może nie radość cierpienia, ale właśnie miłość, która się rodzi z tego cierpienia, przynosi nadzieję, przynosi pokój. Święty Paweł powiedział takie piękne zdanie. Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. No właśnie, kochani, Pan Jezus nas odkupił na krzyżu przez swoją zbawczą mękę i śmierć. Bóg nie może cierpieć, powiedział Benedykt, ale może współcierpieć przez to, że stał się człowiekiem. I często, kiedy spotykam ludzi cierpiących, chorych i widzę, jak cierpią, i mówię mi, proszę księdza, dlaczego ja cierpię? Kiedy patrzę na Panią, na Pana, to widzę Chrystusa cierpiącego. I słuchajcie, to zdanie zupełnie inaczej pozwala człowiekowi odnaleźć sens żyć. Kochani, kolejną takim rzeczą, która pozwala człowiekowi odnaleźć nadzieję, to jest śmierć. Wiemy, że dzisiaj po tej konferencji powiecie, co on tam namówił o cierpieniu, o śmierci. Kochani, właśnie śmierć. Właśnie śmierć. Niedawno w czytaniu brewiarzowym odkryłem taki piękny tekst świętego Cypriana, to było parę dni temu. On napisał tak w godzinie czytań. Przyjmijcie z radością ów dzień, który każdemu wyznaczy trwałe mieszkanie, wyrwie nas ze światła, wyzwoli z jego więzów oraz przekaże królestwu i szczęściu wiecznemu. Jakiż wędrowiec nie chciałby powrócić do ojczyzny. Naszą ojczyzną jest niebo. Czeka nas, tam nas wielka rzesza tych, których miłujemy. Rodzice, rodzeństwo, dzieci. Oczekują nas pewni zbawienia, jedynie zatroskani o nasz. Jakże wielka będzie wspólna radość dla nich i dla nas spotkać się i wzajemnie powitać. Jakież to szczęście w Królestwie Niebieskim nie obawiać się więcej śmierci. Jakże doskonale i nieustanne szczęście życia na wieki. W łonie matki toczy się dyskusja między bliźniakami. Jeden z nich mówi drugiemu: słuchaj, wierzysz w życie po porodzie? Jasne, odpowiada drugi. Coś tam musi być. Coś tam musi być. Czasem słyszymy ze strony innych, nie? Mnie się wydaje, że my po to tu jesteśmy, żeby przygotować się na to, co będzie potem. Głupoty, stwierdza pierwszy. Żadnego życia po porodzie nie ma. Popatrz na nasze małe, słabe, krzywe nóżki. Jak tu na nich biegać? A kto widział, jakby jeść ustami? Przecież żywi nas pępowina. No ja nie wiem, ale zobaczymy mamy, a ona się będzie troszczyć o nas. Upiera się drugi. Mama, ty wierzysz w mamę? To według ciebie w ogóle jest? No przecież jest wszędzie wokół nas. Dzięki niej żyjemy, bez niej nie byłoby nas. Pierwszy jednak nie daje się przekonać, nie wierzy. Żadnej mamy jeszcze nie widziałem i żadnej mamy nie ma. Na co drugi z dumą mówi, jak to? Przecież jak jest cicho, możemy usłyszeć jej śpiew albo posłuchać, jak głaszcze nasz świat. Wierzysz, że myślę, że prawdziwe życie zaczyna się później? Chyba mama, babcia księdza Szemika, to kiedyś opowiadał na jednej z konferencji tam kapłanom, kiedy już miała swoje latka i kiedy już był ten moment odchodzenia, to powiedziała: ja czekam na śmierć jak na Wigilię. Ja czekam na śmierć jak na Wigilię. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój ość? Lubię czasem śpiewać, jest taka piękna pieśń. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. I ta ostatnia zwrotka. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłbym. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć. Kochani, piękne są te słowa, ale pokazują, że jesteśmy wezwani do obumierania, do obumarć. I kochani, kończę ostatnim punktem, ostatnia płaszczyzna przede wszystkim zdobywania nadziei, to jest przede wszystkim parusja. Ja wiem, że dzisiaj jest trochę ostatecznie, ale niedawno usłyszeliśmy takie zdanie, które być może nas może przerażać. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielkomocą i chwałą. Nastąpi tak bardzo, moi drodzy, wyczekiwany zmartwychwstanie. Wielu zaś, co posnęli z prochu ziemi, obudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej zagładzie. Czy zadaliście sobie to pytanie, czemu paruzja? Boimy się tych wstrząśnięcia ciał niebieskich, że się to wszystko skończy, że jakieś katastroficzne rzeczy przyjdą. Moi drodzy, nic z tego. Oczywiście, kiedy niedawno kazanie w parafii zacząłem od takiego zdania, początek mój był taki: słuchajcie, mam do was dwie wiadomości. Oczywiście zaraz poruszenie w parafii, jedna dobra, druga zła, od której mam zacząć? Oczywiście wszyscy uśmiech. Mówię, wiem, że mam zacząć od tej złej wiadomości. I słuchajcie, zacząłem rzeczywiście tak kazanie od tej złej wiadomości, mówiąc o tym, co mówi Ewangelia, o tych mocach wstrząśniętych, gwiazdach poruszonych i tym wszystkim, co się musi stać. Ale powiedziałem, słuchajcie, jest dobra wiadomość. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego. Wtedy ujrzał Syna Człowieczego. My o tym często zapominamy, że na końcu będzie zmartwychwstanie. Że na końcu dzisiaj patrzysz w lustro i patrzysz, pieprzyk ci zachodzi, siwe włosy masz gdzieś tam, pierwsze zmarszczki, krem ci nie pomógł. Kochani, kiedyś zmartwychwstaniemy do ciała uwielbionego, będziemy całkowicie akceptowali siebie takimi, jakim jesteśmy. W liście do Hebrajczyków to zdanie niedawno było w liturgii niedzielnej: jedną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Kochani, po zmartwychwstaniu nasze życie będzie kompletne, spełnione z tym wszystkim, co mnie stanowiło, kształtowało w ciągu całego ziemskiego życia, z własną historią, relacjami, więzami. Zmartwychwstanie ciała to nie będzie tylko wskrzeszenie ciała, nie? Ale to będzie udoskonalenie mnie do miłości. Wyobraźcie sobie, że przestępcy będą poproszą o przebaczenie, ofiary będą mogły przebaczyć tym, którzy gdzieś tam coś złego uczynili. Że właściwie dokona się coś niezwykłego. Że Pan Bóg nas zdolni do tego, żebyśmy potrafili się być może pojednać z tymi, do których trudno nam po drodze. Czasem jesteśmy, mamy to doświadczenie, że mamy w sercu jakieś żale wobec niektórych osób. Przebaczyliśmy, ale ciągle to w nas siedzi. To jest, słuchajcie, nadzieja, że Pan Bóg sprawi, że nie będzie śmierci, nie będzie już żadnej niedoskonałości. Kochani, nic nie jest gorsze w naszym życiu, niż tak naprawdę poczuć w swoim życiu to, że coś mi nie wyszło. Że robię maksymalnie wysiłku, trudności w to wkładam, a ciągle mi coś nie wyszło, ciągle coś nie wychodzi. Tyle się uczę, tyle wkładam wysiłku w pracy, a ciągle mam jakieś porażki. Właśnie wtedy na sądzie ostatecznym zobaczysz też, że twoje dobro ukryte miało sens. Pan Bóg ci pokaże, być może dzięki twojemu cierpieniu, który przeżywałeś na drugim krańcu świata, ktoś odzyskał wiarę. Być może, że dzięki twojemu cierpieniu wojna na Ukrainie się nie poszerzyła i nie jest na całym świecie. To będzie coś pięknego, kiedy Pan Bóg ci pokaże najmniejsze dobro i wtedy zobaczysz, że to życie miało twoje sens. Nawet jeżeli było czasem po ludzku pasmem porażek, pasmem jakichś takich niepowodzeń. Chcę zakończyć ten dzisiejszy wieczór, te słowa, pięknym rozważaniem adwentowym księdza Arkadiusza Wywera. Kiedyś dostaliśmy my razem z medykami 4 części tego rozważania. To jest takie krótkie słowo na dobranoc. Adwent rozpoczyna nowy czas. Nie ten kalendarzowy chronos mierzony kartkami spadającymi z kalendarza, ale ten liturgiczny kairos, który mierzy się głębią naszego dojrzewania. Rośnij w tym czasie. Bądź jak drzewo, które cicho potężnie jest, spokojne i piękne. O jeden słój w pniu, o jeszcze jedną zmarszczkę w kąciku oka, bliżej ostatecznego spełnienia. Czas nie niszczy takich drzew, ani ludzi, którzy są im podobni. On je uszlachetnia i prowadzi do wieczności. Im głębiej w ziemię, tym wyżej w niebo. Adwent to czas budzenia się ze złudzeń, że kiedyś zacznę żyć naprawdę, że kiedyś jeszcze będę szlachetny i dobry, że kiedyś zbuduję dom pełen światła, gdzie co wieczór z kochanymi połączy mnie stół. Kiedyś to niewłaściwe słowo. Właśnie teraz nadeszła godzina, by zacząć żyć, budować, być. To ostatnia szansa, by zrozumieć, że jedynie miłość pozwala zakorzeniać i wzrastać, że miłość jest mocniejsza niż czas. W te zimowe dni wypatruj światła z roratnich lampionów, idź za nimi. Zaprowadzą cię do źródła miłości i do sensu czasu, w jasny, ciepły blask Bożego Narodzenia. Dzięki.